Hola, no i już jestem z powrotem, chociaż nie wiem, czy ten powrót będzie aż tak sympatyczny. Po wczorajszych wydarzeniach w Copa Libertadores, takiego trochę przedłużonego, kryzysowego finału z taką skromną liczbą 2000 osób, która miała możliwość pojawienia się na Marakanie w Rio de Janeiro, spodziewała się i pewnie zapewne spodziewało się też wielu kibiców transmisji do 193 państw na świecie, które miały tą możliwość obejrzenia finału rozgrywek najważniejszych klubowych w Ameryce Południowej. I chyba mają trochę szczęścia, że to, co wszystko się wydarzyło w tym spotkaniu, trwało nieco ponad 100 minut i chyba na tym należałoby to wszystko zakończyć. Palmeiras po raz drugi w swojej historii zostaje najlepszą drużyną klubową w piłce nożnej w Ameryce Południowej po swoim sukcesie z 1999 roku w wykonaniu Luisa Felipe Scolariego. Tym razem po raz drugi z rzędu trener z Europy i jeszcze przy okazji Portugalczyk Abel Ferreira jest tym, który zdobywa Puchar Wyzwolicieli. W zeszłym roku to był Jorge Jesus, a jeszcze pamiętamy przecież wielki sukces Mirko Jozicia z 1991 roku z Colo-Colo. Notabene to jest jedyny puchar, jaki wywalczył jakikolwiek chilijski klub. Natomiast co do samego finału Libertadores, chciałoby się powiedzieć tak dużo, a jednak większość złośliwych będzie jednak uważała, że tam nie ma nic konstruktywnego do powiedzenia. I trudno nie przyznać im racji. Ktoś by się zastanawiał, czy fakt, że Polska była jednym z tych naprawdę niewielu państw, gdzie Copa Libertadores może przechodzić tylko przez nielegalne streamy zagraniczne, chociaż po części w sumie nawet legalne, no bo w końcu jeśli to jest stream zagraniczny, no to jeśli nie jest on w Polsce i nie przesyła obraz gdzieś dalej, no to oj, jest tyle takich poważnych słów, że gdybyśmy to tak wszystko zebrali do kupy, to by się w sumie okazało, że nam nic się wielkiego nie stanie. Natomiast zupełnie innym problemem jest to, że poziom tego finału, oj, w pewnych momentach przypominał mi nawet to, co było w 2014 roku. Wtedy był dwumecz pomiędzy San Lorenzo i drużyną Nacionalu, ale tego w Paragwaju, a nie tego w Urugwaju. I nie były to najszczęśliwsze okoliczności, bo jeszcze wtedy w Libertadores jeszcze obowiązywała zasada grania meczu i rewanżu na swoim i na stadionie przeciwnika. A tutaj być może dzięki temu, że już gramy to jedno spotkanie, uniknęlibyśmy prawdopodobnie podobnych obrazków, które by się jeszcze ciągnęły następnego tygodnia, zastanawiając się nad tym, kto wykona jakiś mądrzejszy ruch. No i właśnie po tych 3 minutach, kiedy nie poruszyłem w ogóle tego, co na boisku, to właśnie potwierdziłem to, że ten finał po prostu do szczęśliwych należeć nie mógł. Jaki jest początek, jaka była geneza? Przede wszystkim wynika to chyba z takich najłatwiejszych zdań, które można byłoby tak złożyć to wszystko. I pierwszym jest na pewno to, że Palmeiras był zespołem najlepiej ułożonym taktycznie względem Santosu. Drugie, Palmeiras skutecznie odbierał możliwość gry drużynie Santosu w tym spotkaniu, ale z drugiej też strony nie bardzo chciał również w tą piłkę grać, bo jak już chciał przejść do tych akcji ofensywnych, no to było tyle, co kot napłakał. Więc z jednej strony był to triumf właśnie tej europejskiej wizji szkoleniowej. Po raz drugi, no bo w końcu Jorge Jesus był tym pierwszym, który też również jednocześnie potwierdził, że problem jeszcze tego brazylijskiego futbolu to jest właśnie ta trenerska tożsamość. No jak przekazywać tym piłkarzom jakąś sensowniejszą wiedzę, kiedy tak naprawdę wszystko tak w dobitny sposób skupia w sobie właśnie trener Kuka, który po prostu w koszulce Matki Boskiej, opierając tak naprawdę i zawierzając jej wszystkie przypadki, które na boisku będą miały miejsce, tak naprawdę ograniczając do słów, że po prostu módlmy się, a potem będzie, co będzie. I tak właśnie w tym to spotkaniu wyglądało. Jeśli odnotujemy, że były tylko 3 celne strzały, z czego tak naprawdę pierwszy był w 77 minucie, potem była jeszcze przewrotka, no i oczywiście bramka rezerwowego Breno Lopesa, no to tak naprawdę byśmy się naprawdę zanudzili na śmierć. I w tym całym tym zdarzeniu chyba najbardziej kluczowy był moment, kiedy właśnie w końcu zrobiła się awantura, kiedy ta cała stagnacja, w którą popadało to spotkanie, kiedy ten cały nonsens, który wypływał ze stadionu w Marakanie w ciągu całego dnia, kiedy tych kibiców było oczywiście raptem 2000, bo tak jak mówię, CONMEBOL tłumaczył, że to są oczywiście goście specjalni, ale no, tych gości potem specjalnych było tam paru, potem wpuszczono jeszcze gdzieś kibiców, potem się okazało, że gdzieś na obrzeżach Marakany doszło do starć między kibicami Palmeirasu i Corinthians, którzy po prostu skorzystali z okazji, że jest możliwość jakiejś awantury, no to po prostu zrobiono ustawkę, której niestety efektem była jedna ofiara śmiertelna. I tym punktem kulminacyjnym samego meczu Palmeiras-Santos była sytuacja, kiedy Kuka schylał się po piłkę, która akurat po prostu wypadła poza linię boczną i no cóż, no chciał ją podać, ale tak na dobrą sprawę trochę z tym zwlekał i zawodnik Marcos Rocha z Palmeirasu, no cóż, uznał, że najprawdopodobniej trener chce trochę grać na czas i w pewnym momencie po prostu tego trenera staranował. No i oczywiście zaczęła się cała ta awantura, zawodnicy sobie trochę poskakali do gardeł i w tych całych przepychankach sędzia Patricio Lustau z Argentyny podjął trochę zaskakujące decyzje, bo on pokazał czerwoną kartkę trenerowi, a piłkarzowi tylko żółtą. System VAR trochę jeszcze coś posprawdzał, ale właściwie podtrzymywał decyzję i rozdawał dalej kolejne żółte kartki tym, którzy najbardziej się awanturowali. No i w tej całej ironii losu, kompletnie trochę zdezorientowany Santos pozwolił sobie na stratę tej jednej najcenniejszej bramki, która w tym efekcie domina uchroniła nas od jeszcze oglądania tego meczu przez następne pół godziny. Nie ukrywam, że być może przy stanie 0-0 moglibyśmy też przeczekiwać karnych, bądź też sytuacji, gdzie znów te jedno naruszenie ząbka mogłoby doprowadzić do całej lawiny nieszczęść. I po części tak było, tylko trochę szkoda, że ucierpiał na tym sam poziom tego finału. My oczywiście uniknęliśmy tego, że ta ceremonia po prostu przyspieszyła szybciej, to tempo jakoś trochę się wezbrało i dzięki temu uchroniliśmy się od tych wszystkich nieszczęść. No bo naprawdę to duże nieszczęście było, że trafiło nam się takie spotkanie, które w sumie miało no, trochę podbijać wartość Libertadores, a nie ją obniżać. Teraz raczej wszyscy się obawiają, że powiedzą sobie, gdyby wystąpiła Boca czy River, to dopiero by było spotkanie, a tutaj to po prostu były nudy. Panie, nudy. I nie muszę tak naprawdę temu zaprzeczać, bo tak niestety było. Palmeiras oczywiście odniósł sukces, zgarnął 15 milionów dolarów, Santos na pocieszenie weźmie 7 milionów i oprócz drugiego Pucharu Wyzwolicieli, którego udało im się zdobyć po 22 latach przerwy, bardzo długiej przerwy i okazji, które się przytrafiały, teraz czekają ich kolejne miliony do możliwego zgarnięcia w ramach klubowych Mistrzostw Świata. No co będzie dalej? No raczej trudno sobie wyobrazić, żeby pokonali Bayern Monachium. No to musiałoby być bardzo szalone widowisko, ale no cóż, no będą mieli okazję wystąpić, to pewnie będą się z tego powodu wielce satysfakcjonować. Ale przy okazji musimy pamiętać, że za chwilę startuje edycja Copa Libertadores 2021. Po uzupełnieniu tej zaległości, która się przedłużyła z racji pandemii, teraz wracamy z kolejną edycją i oczywiście tym, że gdzieś już się pojawiają plotki wokół tego, no gdzie ten finał się odbędzie Libertadores. Na razie wszystko wskazuje na to, ale na razie wskazuje, bo pewności nie ma, że kilku członków komisji organizacyjnej CONMEBOL-u przyjechała do Buenos Aires wizytować Estadio La Bombonera, czyli stadion Boca Juniors, który być może będzie właśnie areną finałową zmagań o Puchar Wyzwolicieli w edycji 2021. Oczywiście tych kandydatów jest sporo, bo oczywiście nominacje zyskiwały też stadiony w Brazylii, były też również nominacje z Ekwadoru, były również nominacje z Peru, ale no większymi faworytami raczej pozostały obiekty właśnie stadionu Boca. Wymieniano jeszcze obiekt São Paulo, ale z racji tego, że CONMEBOL chce trochę tym rotować, no to wydaje mi się, że prędzej właśnie to Bombonera będzie miała okazję być tym gospodarzem meczu finałowego o Puchar Wyzwolicieli. Natomiast w Copa Sudamericanie na razie trochę ta wajcha przekręca się w kierunku dwóch obiektów. Jednego, który jest w ekwadorskim Quito, na którym gra drużyna LDU. Natomiast Liga de Universitat, jeśli byśmy chcieli rozwinąć ten skrót, oraz Beira Rio, czyli obiekt, na którym na co dzień swoje spotkania rozgrywa drużyna Internacionalu Porto Alegre. No i wydaje mi się, że tutaj na te decyzje jeszcze sobie trochę poczekamy, bo wybór ma przypaść w lutym, kiedy będzie również też jednocześnie losowanie faz eliminacyjnych i grupowych. Na razie stawki finansowe się nie zmienią, bo Conmebol się chwali, że wydał przynajmniej w edycji 2020 blisko 255 milionów dolarów, które przeznaczył na nagrody dla wszystkich klubów, które uczestniczyły w rozgrywkach kontynentalnych zarówno Libertadores, jak i Sudamericana i Recopa Sudamericana, czyli tego super pucharu klubowych rozgrywek Ameryki Południowej, w którym przy okazji wiemy, że swój mecz, dwumecz rozegrają ekipy Defensa i Justicia, które sięgnęły po zwycięstwo w Sudamerykanie, pokonując Lanús, i tym drugim oczywiście będzie Palmeiras. Myślę, że jeśli nic się tam specjalnie nie zmieni, jeśli chodzi o roszady trenerskie, to wydaje mi się, że Defensa, mimo iż jest zespołem wybrakowanym, trochę złożonym na prędce z wielu różnych elementów, znacznie lepiej taktycznie wyglądała niż trochę fantazyjny Lanús, i myślę, że tak samo lepiej by wyglądała w starciu z drużyną Palmeirasu, bo to byłby dość ciekawy pojedynek trenerski. Z jednej strony Ferreira, który to doświadczenie ma i wie, jak tym zawodnikom odpowiednio przekazać polecenia tego, żeby ta taktyka wyglądała jak najlepiej, i z drugiej jest właśnie ten, który tej szkoły trenerskiej liznął całkiem sporo przez tą karierę piłkarską, no bo bez dwóch zdań, no kto by nie znał Hernana Crespo, jeśli by się interesował nawet futbolem europejskim. No ale do tego jeszcze trochę czasu nam zostało. Myślę, że w tej edycji 2021 nie będziemy odczuwać jakiegoś wielkiego zaskoczenia, że oczywiście wciąż będziemy czekać na to, aż będziemy znali rozkład grup w poszczególnych edycjach, bo trzeba też pamiętać, że Copa Sudamericana też wprowadza nowość, bo również i tej edycji nowej będziemy mieli rozgrywki fazy grupowej. Tylko minus trochę tych rozgrywek będzie taki, że będzie 8 grup, w każdej będą po 4 zespoły, ale awans do następnej fazy pucharowej będą mieli tylko zwycięzcy grup. I tych 8 zwycięzców w swoich grupach dołączą do tych 8 zespołów, które zajmą trzecie miejsca w fazie grupowej Copa Libertadores, i tak będą grali ze sobą dwumecze, aż do tego, kiedy poznamy oczywiście tego decydującego zwycięzcę. Tak w dużym skrócie wyglądał 2020 rok, który nam się trochę przedłużył i przełożył się na ten rok z końcówką 21, przynajmniej klubowo w Ameryce Południowej. I teraz się zastanawiałem, czy miałbym coś konstruktywnego do powiedzenia w temacie Boca, bo ja już wiele razy na Twitterze pisałem, że te mistrzostwa w wykonaniu Genueńczyków to jednak przerost formy nad treścią, treścią nad formy. Właściwie tu nic zupełnie nie pasuje, mimo iż Boca wygrała drugi turniej z rzędu, bo oprócz mistrzostwa krajowego dorzucili sobie puchar ligowy. Oczywiście mogą się cieszyć też z faktu, że jest to 70. trofeum, jakie udało im się w ich historii zdobyć. Żaden inny argentyński klub na własnym podwórku nie dokonał takiego sukcesu, bijąc wyraźnie River Plate, ale no jednak to zwycięstwo jest bardzo gorzkie, bo z jednej strony głównym celem było w końcu obalenie Libertadores, bo zawierzyliśmy w końcu tej samej wizji jak Santos w przypadku Cookie, że po prostu jest człowiek, który kiedyś te trofeum wygrał, i on bez dwóch zdań zaprowadzi nas do tego samego po tych 13 latach. No niestety, nieszczęście polegało na tym, że w meczu właśnie z Santosem No i te wszystkie plany poszły w łeb, no bo piłkarze byli bez formy, trener był bez żadnej formy i myśli taktycznej, a nowy zarząd, który zastąpił Daniela Angeliciego, nie miał za bardzo pomysłu na to, jak sensownie zbudować tą kadrę i wygląda na to, że na razie będą próbowali znów jakichś rozwiązań, tylko jeszcze wciąż nie wiedzą, w którym to kierunku ma iść. No ale tradycyjnie w tym wszystkim będziemy słyszeć, że Juan Román Riquelme jak zwykle nie ma nic do powiedzenia, mimo iż w gabinetach dyrektorskich do powiedzenia ma najwięcej, bo to w końcu jemu powierzono projekt piłkarski, ale jego ustami przemawiają czy to Marcelo Delgado, czy to Jorge Bermúdez, czy Raul Cascini, albo Cascini, jeśli byśmy woleli to tak określić. I nie jest to zbytnio dobra dla mnie informacja, że znów trochę panuje taki bałagan, kiedy wybieramy między raczej średnim Estebanem Rolonem z Huracanu, który może jest miły, sympatyczny, przeprowadzi staruszkę przez ulicę, na przykład zdejmie kotka z drzewa, czy na przykład, nie wiem, nakarmi psa, bo kupi 10-kilogramowy worek z karmą. Natomiast no, jakości piłkarskiej w tym nie ma, chociaż jest taka drobna nadzieja na to, że skoro posiada polski paszport z racji polskich korzeni, to może jakby się świetnie spisywał, to może Paulo Sousa go weźmie do kadry. To byłoby nawet nie głupie, bo Boca miałaby jeszcze pieniądze z UEFA za to, że dostał powołanie, pojedzie sobie na Euro, co zwiedzi to jego, co Boca weźmie to ich i wszyscy będą zadowoleni. No niestety, tylko minus jest taki, że jakości piłkarskiej w tym po prostu nie ma. Piłkarza zweryfikowano kiedyś w Maladze, no i po prostu w tej lidze argentyńskiej jest, 24 lata, w sumie całkiem spoko, no ale takie są niestety perspektywy takich piłkarskich rzemieślników. Lepiej patrzę na Rodrigo Batalię, z większą sympatią na Santiago Ascacibara, tylko że no właśnie Ascacibar lepiej, żeby jednak został w Europie i tam starał się po prostu odbudować to, co zabierają mu na razie kontuzje, bo w końcu, jak się kiedyś się nazwało nowym Mascherano, no to tak naprawdę ten karb tych sił, które się wezbrały do tego, żeby tą presję z niego wycisnąć, odbijają się dość mocno na jego kręgosłupie. W tym momencie Batalia wygląda mi najbardziej sympatycznie. Może ta sympatia, ten mój uśmiech, którego tu nie widać, ale który kieruję do niego wirtualnie, jest związany chociażby z tym, że jako zawodnik, który jeszcze na początku tej selekcji Lionela Scaloniego występował i to były naprawdę dobre spotkania na tle takiej trochę degrengolady selekcjonerskiej, no to Batalia jawi się jako piłkarz przede wszystkim z dużym doświadczeniem, większą mądrością, lepszą techniką, lepszą przejrzystością gry, umiejętnością myślenia. Tak naprawdę między Rolonem a Batalią są 2-3, a nawet 4 schody różnicy. Po prostu to jest różnica tego poziomu zdecydowanie na korzyść piłkarza wypożyczonego ze Sportingu Lizbona do drużyny grającej w La Liga w Alavés, bo to trzeba podkreślić, że Batalia jest zawodnikiem regularnym. Nie ma najlepszych za każdym razem spotkań, ale jego atutem jest to, że on, cóż, jeśli już, to on się będzie pojedynkował przede wszystkim z zawodnikami na wyższym poziomie. No ale czas pokaże, jakie będzie rozwiązania chciała mieć Boca na ten nowy sezon, bo w tym już nie będzie żadnego usprawiedliwienia. Trzeba będzie grać przede wszystkim na dwóch frontach, ale ten front o nazwie Libertadores będzie tym najważniejszym. A jeśli by się okazało, że jeszcze i finał tam będzie, a jeśli może się okaże, że publiczność będzie mogła dopisać, no to wtedy wydaje mi się, że to będzie wręcz wpisane w obowiązek. Tego, żeby wygrać oczywiście. I tylko na sam koniec, bardzo krótko jeszcze bym poruszył wątek River Plate. Ale ruszam go tylko i wyłącznie z takiej czystej sympatii. Nawet jak ja osobiście mam trochę uczulenie na Marcelo Gallardo, nigdy mu nie będę odmawiał, że jednak przy nim te sukcesy się po prostu mocno trzymają i w sumie niewiele brakowało, a to pewnie on by sięgnął po ten Libertadores, bo w końcu ogranie Palmeirasu było bardzo dużą szansą do tego, żeby w tym finale się znaleźć. No pech pierwszego spotkania zrobił zdecydowanie swoje. River mierzy się ze swoimi długami i to takimi krótkoterminowymi, które trzeba spłacać jak najszybciej, bo inaczej będzie trzeba wystawiać na portalach aukcyjnych wszystkie właśnie trofea, które w tym muzeum zostały. Być może prawdopodobnie nawet i ostatnie garnitury, które Gallardo szyje. I w obliczu tego wszystkiego River będzie podchodziło do tego sezonu osłabione. Na razie jeszcze nie wiadomo jak bardzo, bo piłkarze na razie nie kwapią się do przedłużenia umów, a te byłyby niezbędne, żeby te klauzule były wyższe, żeby za tych piłkarzy uzyskać konkretną cenę i być może wierzyć w to, że no da się w jakimś stopniu rywalizować z innymi zespołami, no bo cele będą te same, ale dla Gallardo wyzwanie jeszcze większe, bo na dobrą sprawę będzie miał kadrę słabszą, chociaż na razie na tym etapie wygląda na to, że będzie to jeszcze w miarę ok, ale w wakacje może być już różnie. Także i sam Gallardo będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, czy chce mu się cały czas wiercić w brzuchu argentyńskim, tak naprawdę mając swoją ciepłą posadę, tą przyjemność statusu gigantycznej legendy, którą sobie w drużynie Los Millonarios udało mu się zdobyć, czy jednak podejmie się europejskiego wyzwania, tak jak chociażby ostatnio Eduardo Cude, który przeszedł do Celty Vigo. Na tą odpowiedź zna oczywiście Samuel Muñeco, bo ja uważam, że powinien jak najbardziej spróbować swoich sił gdzieś indziej, bo tak naprawdę tu się będzie marnował. On już tu nic więcej osiągnąć nie może, choć z wyjątkiem Mistrzostwa Argentyny, którego na razie ligowego nie udało mu się do tej pory wygrać. Wygrywał wszystko pośrednie, bezpośrednie, ale tego jednego nie udało mu się. Czy w tym sezonie będzie inaczej? No właśnie, ten czas tego, czy uda nam się go też przetrwać w obliczu tej pandemii, będzie dość zasadnym. Z mojej strony to już absolutnie tyle. Mam nadzieję, że nie poczuliście się równie zaziewani tak samo jak podczas meczu Palmeirasu z Santosem, no bo cóż, tak naprawdę nie mówiłem o nim zbytnio dużo. To było więcej niż masło maślane, ale nawet i na takim maśle czasem trzeba tą kromkę posmarować. Z mojej strony to tyle. Michał Borowy, adios!